Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska są naszymi gośćmi, gościniami oczywiście jak to woli, dziennikarki i autorki książki Rodziny Himalajistów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu nie ma nic podchwytliwego w tym tytule, to od razu chciałam zaznaczyć. To jest książka o rodzinach Himalajistów, o tych, którzy zostają w domu, kiedy ci pasjonaci wychodzą w góry. Jeżeli panie pozwolą, to zacznę od cytatu i wtedy będą pytania. To książka o ludziach, którzy podobnie jak bohaterscy, tak przez nas kochani Himalajści, płacą najwyższą cenę za wędrówkę na szczyt. Płacą za piękną pasję, tyle że nie swoją. I jak przeczytałam ten, bo to jest na początku książki, ten cytat się znajduje, jak go przeczytałam, to myślałam sobie, że będzie bardzo dużo żalu w tych opowieściach, w tych rozmowach, ale mam wrażenie, że właśnie one nie są przepełnione goryczą, że to nie jest prawda. Tych emocji było tam bardzo dużo. Może zacznę to pytanie, skieruję najpierw do pani Joanny.
No, wydaje mi się, że pani uwaga jest słuszna, że to nie jest tak, że to jest wyraz, wszystko jest wyrazem tego samego bólu, tylko jest tam no, mnóstwo, jak w pawim ogonie, mnóstwo kolorów. Jest duma, jest akceptacja, jest złość. No, jakby każdy inaczej przeżywa swoje życie, więc każdy troszkę co innego czuje.
Pani Katarzyno, o to samo będę chciała zapytać. Czyli pani też spotykała się z bardzo różnymi emocjami.
Tak, i tak się składa, że większość moich rozmówców to były dzieci, dorosłe w tej chwili, Himalajczycy, którzy zginęli. I byłam przekonana, że takie dziecko może czuć tylko żal albo złość za to, że rodzic poszedł w te góry, bo przecież nie musiał, zginął tam, zostawił w pewnym sensie je. No i to jest nieprawda. Żaden z moich rozmówców nie ma do swojego rodzica żalu. Oni rzeczywiście towarzyszą ich życiu często traumy. To życie było trudne, jednak oni, chociaż też nie zawsze, jednak oni wszyscy w jakiś sposób swoich rodziców podziwiają, niektórzy wręcz naśladują, znaczy chcą iść ich tropem. Jeden z moich rozmówców wspina się po skałach, po których wspinał się ojciec, więc tak fizycznie, namacalnie dotyka tych samych skał, to jest dla niego bardzo ważne. Chcą organizować wyprawy, żeby zobaczyć miejsca, w których ci ojcowie zginęli i chcą ich upamiętnić. Także oczekiwanie jakiegoś jednego złego uczucia kompletnie tutaj się nie sprawdziło.
Pani Katarzyno, zatrzymam się przy pani i przy tym, co pani teraz powiedziała, o tych dzieciach, które są właściwie, możemy powiedzieć, zafascynowane tymi swoimi ojcami. Myślę o jednej bohaterce, o pani Magdalenie, która...
Wielu.
Tak, która rzeczywiście, tak jakby życie tego ojca stało się jej życiem w jakiś sposób teraz.
Tak, ona właściwie faktycznie, mam wrażenie, żyje głównie tym, jak zaplanować wyprawę. Ona chciała, jej ojciec, może ja opowiem chwilkę, tak. Zginął, kiedy ona miała 10 lat. Na górze w Himalajach, którą mało kto zna, nazywa się ta góra Api, nawet w środowisku himalajskim nie jest zbyt znana. Zginął w ten sposób, że widać było oddalające się światełko i to jest ostatni czas, kiedy go było widać. Więc nie ma ciała, żadnego dowodu na to, że on zginął. Natomiast są hipotezy takie, że mógł gdzieś pójść do jakiegoś klasztoru, bo pisał to w pamiętniku. I Magda żyje miotana między dwoma uczuciami. Z jednej strony chciałaby pogrzebać ojca, tak? Mieć ten dowód, że ojciec nie żyje i zamknąć ten rozdział w swoim życiu, bo to jest dla niej ogromnie, znaczy rozdział taki, który bardzo mocne piętno na niej wywiera. A z drugiej strony wierzy, że ojciec żyje, że zaszł się gdzieś w tym klasztorze, do którego chciał pójść i że być może tam jest i że może go jeszcze spotka. I no to jest taki, ona sama jest świadoma tego, bo to jest bardzo świadoma kobieta, że ona to po prostu musi przerobić i zamknąć. A jednocześnie chce ojca upamiętnić i chce zorganizować wyprawę pod to Api, na którą pójdzie sama, też będzie chodzić wtedy, tak? Będzie stanie się jakby, nie będzie himalaistką, bo ona nie będzie zdobywać ośmiotysięczników, ale wybierze się w te Himalaje i jakby w pewnym sensie stanie się trochę ojcem w tym momencie, tak? Więc no to jest, a jeszcze jedno, Magda nie ma, Magda rozumie, dlaczego ojciec chodził w góry i mówi, że zrobiłaby to samo. To jest też niesamowite.
No właśnie, a to jest też to, co pani powiedziała, to było dla mnie fascynujące i Chociaż może dla kogoś, kogo dotknęła taka tragedia, inaczej na to patrzy, ale właśnie to, co pani powiedziała, że mimo wszystko, że ona stara się układać wiele rzeczy, poznawać, to mimo wszystko ona ciągle myśli, że może jest gdzieś w tym klasztorze ten ojciec.
Tak, tak. No bo to jest właśnie to, że jak nie pogrzebiemy ciała, nie zobaczymy ciała, to nie zamykamy, nie dochodzi do nas śmierć. To jest w ogóle prawidłowość znana. Też jakby wiemy o tym, ja pamiętam, że się tak, było dla mnie takim wstrząsającym odkryciem, to kiedy powstała Fundacja Itaka, która zajmuje się ludźmi zaginionymi. I tam były reportaże, powstawały o tej fundacji, dlaczego to jest takie ważne, żeby ich szukać, że rodziny nie mogą się z nimi pożegnać. I kiedy nie mogą, nie wiedzą i nie mają dowodu, że człowiek nie żyje, to oni po prostu cały czas, nawet jak jest małe prawdopodobieństwo, że żyje, to go poszukują. I z tym szukaniem żyją sami. I tak w tej samej sytuacji jest Magda właśnie. I nie tylko ona, wielu himalajstów zginęło w ten sposób, że po prostu ciał nie znaleziono. I nawet w tej książce jest jeszcze jeden bohater, którego ojciec również w ten sposób zginął. Więc to jest, no myślę, że to jest takie piętno podwójne. Nie dość, że nie ma tego ojca, że zaginął, nie wiadomo, to jeszcze właśnie nie ma pożegnania, nie ma pogrzebu.
Pani Anno, jedna z pani rozmówczyń też mówiła o tym, że te noce, kiedy, ale tu akurat partnerka, prawda, że te noce, kiedy przychodzą do głowy myśli, że może on gdzieś żyje, że potrzebuje pomocy, a może nawet ma jakąś rodzinę gdzieś, to są najgorsze, najbardziej dramatyczne chwile tak naprawdę. I to trwa i trwa. Nie jest jedna noc, tydzień, tylko to ciągnie się i ciągnie.
Dlatego akurat dla tej bohaterki, o której pani mówi, bardzo ważne było przeprowadzenie całego procesu uznania za zmarłego męża. I nie przyniosło to ukojenia w takim znaczeniu, że to, jakby to cierpienie nadal było obecne, potęgowane przez straszliwy ból akurat dziecka w jej przypadku, no ale przynajmniej pomogło jej to w takim praktycznym wymiarze, zaczynając od tego, że można było zrobić grób, który był symboliczny, ale jednak było miejsce, które można było odwiedzać. No i też można było, co tu dużo mówić, to bardzo ważne, postarać się o rentę i próbować po wielu, wielu latach później ułożyć sobie życie. Mama Wanderowskiewicz do końca, jak wiemy z różnych książek, wierzyła, że jej córka żyje. To pokazuje, no, jak różne rzeczy są nam potrzebne w życiu w momencie, kiedy stajemy wobec czegoś strasznego i jak różne są sposoby radzenia sobie z tą traumą.
Pani Anno, do tych trudnych, szczerych rozmów łatwiej namówić dzieci czy właśnie partnerki?
Z jakiegoś powodu jednak w naszej książce jest więcej bohaterów dziecięcych, to znaczy ja, no tutaj się bardzo z Kasią różnimy, mamy różne doświadczenia na tym etapie.
Bardzo różne.
Tak. Mnie odmówiła jedna osoba rozmowy, bardzo no, żałuję, ale oprócz niej zgadzali się wszyscy i chętnie, w związku z czym jest mi trudno powiedzieć.
Jasne.
Kasia ma właśnie zupełnie inne spojrzenie na to. Wydaje mi się, że rozmowy z dwiema wdowami, z którymi ja rozmawiałam, miały rzeczywiście inny ciężar w sobie. Mhm. Coś takiego, no nie chciałabym stopniować niczyjego bólu, bo byłoby to nietaktowne. Ale te dzieci na ogół były bardzo małe, kiedy rodzice zginęli. I z całą pewnością to wpłynęło na ich życie w ogromnym stopniu, ale też no, na przykład jedna z bohaterek mówi, że ona nigdy w życiu nie tęskniła za ojcem, którego w ogóle nie poznała, bo zginął jak miała półtora roku. I że owszem, była w rozpaczy po śmierci mamy, No, ale mamy znała, ona bardzo wcześnie została osierocona, ale mamy znała przez kilkanaście lat swojego życia i to była jej niesłychanie bliska osoba. No i ona bardzo ma takie racjonalne podejście. Pyta, jak mogę tęsknić za kimś, kogo
Tak.
nigdy nie spotkałam. Wiemy oczywiście, że wielu ludzi tęskni za wielkimi nieobecnymi ojcami. W tej samej katastrofie osieroconych zostało jeszcze dwoje bardzo malutkich dzieci. Każde z tych dzieci no, inaczej się boksuje z tą tragedią sprzed wielu lat, ale na przykład charakterystyczne jest dla mnie to, że każda z matek z tych dzieci jakby absolutnie odepchnęła od siebie tę historię. To znaczy jedna w ogóle odmówiła dziecku rozmowy o ojcu. No, jakby to gdzieś pośrednio odpowiada, myślę, na pani pytanie.
Ja mam podobne doświadczenie,
Tak.
jeśli mogę powiedzieć faktycznie to, co Asia teraz powiedziała, że matki moich rozmówców nie rozmawiają z nimi o ojcach. Rzeczywiście, że no, na tyle, na ile trzeba, nie wiem, tam, gdzie jest ciało, to jest wizyta na cmentarzu, jakieś tam pominki są, ale że rzeczywiście oni nie wyrastali jakby ani w poczuciu kultu ojca, ani w poczuciu żalu do ojca, czy tam w poczuciu jakby nazwanego jego braku. To też faktycznie jest charakterystyczne.
Pani Katarzyna, a to jeszcze zadam to samo pytanie. Czy pani miała, pani miała, że też było zupełnie inaczej u pani? Czy było trudniej namówić właśnie z pani perspektywy te
Tak.
partnerki?
Tak. Mnie kilka partnerek żon odmówiło rozmowy. I powody były bardzo różne. Niektóre były, ja nie mogę mówić kto inny, bo skoro mi odmówiły, no to nie powiem.
Tak.
Ale czasami maile w sprawie, maile z odmową były tak piękne i tak po prostu niosły w sobie już dużo ciekawej treści, że już same te maile by były bardzo fajną historią. No, często było tak, że ktoś chciał zapomnieć już, chciał już nie być żoną wielkiego, zaginionego Himalaisty. Ktoś inny po prostu mówił, że nie chce, że jego życie nie jest na sprzedaż. Domyślam się, że niektórzy mogli mieć po prostu inne, co innego powiedzieliby mi, co innego powiedzieliby dzieciom. Musiałyby te osoby opowiedzieć jakąś historię, która odbiega od powszechnie prezentowanej publicznie, tak? Więc to są oczywiście moje domysły. Natomiast podejrzewam też, że mówienie o tym sprawia wdowom ból. I być może też dlatego się nie decydują, natomiast dzieci chyba mają taką potrzebę poukładania sobie tego. Co innego jest śmierć ojca, co innego jest śmierć męża. Więc dziecko jakoś tam jest gotowe na to, że kiedyś rodzice odejdą, więc być może łatwiej im się z tym było pogodzić. No ale przede wszystkim mam wrażenie, że rozmowy o tym pomogły im samym ułożyć sobie rzeczy, których jakoś faktycznie do tej pory nie układały.
To tylko jeszcze zostanę na jedno pytanie zostanę jeszcze przy tych żonach, partnerkach, bo tak naprawdę to, co też pani powiedziała, pani Katarzyno, przed chwilą, że to wielcy himalaiści, a te kobiety, na ich barkach było często bardzo dużo. To one na przykład, nie wiem, były na sali porodowej, kiedy ten mężczyzna decydował się pójść w góry. I tak naprawdę to też pada w książce, że oni nie zginęli podczas służby. Nie byli w takim rozumieniu bohaterami, znaczy dla tych dzieci pewnie są jakoś bohaterami, ale w takim rozumieniu, że zrobili to dla kogoś, może dlatego często, to jest oczywiście też gdybanie, jeżeli chodzi o te żony, od te partnerki jest może nie żalu, ale jest jakaś gorycz w tym, że zostały same i emocjonalnie gdzieś tam, ale też myślę o takie radzenie sobie z tą rzeczywistością bez tego drugiego człowieka, który pomagał jakoś ten dom utrzymać. Może zapytam znowu panią Joannę o
To
to.
ja może odpowiem, bo we mnie aż
Tak.
bulgocze tutaj chęć
Jasne.
wypowiedzenia się w tej sprawie. Jak jeszcze przed w ogóle przystąpieniem do wywiadów, jak przygotowywałyśmy się merytorycznie do zabrania się za tę książkę, czytałyśmy wszystko, co co Agora by dała i nie tylko Agora, o Himalajista, wszystkie te biografie, Kukuczka, Kurtyka, Czapki, wszystko, co się dało znaleźć. I ja miałam taką czasami straszną złość w sobie, bo oczywiście polowałam na te fragmenty o życiu rodzinnym, o dzieciach, o partnerkach. I w tych książkach to wszystko jest. No, jest informacja o tym, jak już teraz nie pamiętam, chyba żona pustelnika kupowała mieszkanie dla nich, łącząc się przez telefon satelitarny. I on tutaj w bazie coś jej doradzał, no ale zasadniczo doradzał jej w sprawie, czy wybrać mieszkanie A, czy mieszkanie B, z których nie widział żadnego. Tutaj Leszek Cich zdobywa szczyt, a jego dziecko właśnie stawia pierwszy krok. No, Celina Kukuczka robi na drutach skarpetki dla męża, leżąc na patologii ciąży. Mnie strasznie to poruszało i strasznie mnie też poruszała jakaś, być może to dorabiam ideologię, ale ja to tak czytałam, pewna taka obojętność też biografów, tak naprawdę absolutnie wybitnych sportowców, wobec tego, że jakby no w niektórych tych książkach więcej uwagi poświęcone jest kobietom, bo to na ogół jednak są żony, a nie mężowie, a w innych jest więcej tego takiego przeskoczenia nad tym. Ale myślę, że to było niewyobrażalnie trudne, zwłaszcza w tym pokoleniu najwybitniejszych złotych lat polskiego himalajzmu, czyli tych końca lat 70. i 80., kiedy w ogóle rzeczywistość była potwornie trudna dla wszystkich, a zwłaszcza dla wszystkich kobiet. No to tutaj jeszcze zostawać na pół roku samą z całym tym bałaganem. Dziękuję bardzo.
Pani Katarzyno,
a to nie dlatego, że pas ratuje, prawda? Tylko dlatego, że tak jedzie wypełniać pasję.
Ale pani Katarzyno, tak, nie, nic nie szkodzi, bo to też oczywiście tam padło, że często, to nie jest zarzut, ale jest takie, pada takie zdanie, ale wiedziały, za kogo idą, wiedziały, z kim biorą ślub i że to jest takie zawsze
no
tłumaczenie.
Właśnie to jest zdanie w biografiach, czy w wywiadach to często widziałam, że takie, no wiedziałam, z kim się wiąże. I mnie to właśnie zawsze denerwowało, powiem szczerze, bo nie mogłam sobie psychologicznie tego ułożyć. Dlatego, że wyobrażam sobie, że można się kimś zafascynować, wie się wtedy właśnie, kto to jest, właśnie z tego powodu się tym kimś fascynuje, ale kiedy mamy wspólne życie, to w tym życiu coś się zmienia i co mi z tego, że ja wiedziałam kiedyś, jaki ten ktoś jest, kiedy sytuacja się zmieniła, tak? Ja też kiedyś byłam inna, ja też kiedyś sobie mogłam wisieć na ściance z tym partnerem, a teraz nie mogę, bo urodziłam dziecko i to jest, tak się głupio składa, nasze wspólne dziecko i zawsze wydawało mi się, że tutaj powinno paść takie zdanie, no i co z tego, że pani wtedy wiedziała, kiedy potem się coś zmieniło i powinno być inaczej. No i stąd też bardzo się ucieszyłam, kiedy Asia zaproponowała mi współpracę przy tej książce, bo sama byłam ciekawa, sama chciałam po prostu kiedyś komuś to pytanie zadać. No akurat rozmawiałam z większością dzieci, a nie wdów, Asia rozmawiała z wdowami, ale, no ale też rozmawiałam o tym z tymi dziećmi.
Ja bym tu chciała jeszcze, jeśli mi pani pozwoli, tak, się drugi raz wcisnąć, powiedzieć jeszcze jedną rzecz w obronie kobiet, którym się właśnie mówi, no przecież wiedziałaś. I jak rozmawiałam z Ewą Panejko-Pankiewicz, wybitną himalajistką i żoną himalajisty, to ona powiedziała w pewnym momencie takie zdanie właśnie, że ją to strasznie denerwowało u niektórych koleżanek, które wiązały się ze wspinaczem, bo to taki fajny chłopak i robili ciekawe rzeczy, a potem mówiły albo góry, albo ja, bo jak tak można kogoś zmieniać. I ja myślę, że to, czego się nie bierze często pod uwagę, że to był trochę taki pewnie mechanizm wolno gotowanej żaby. Czyli one niekoniecznie się zakochiwały w facecie, który ryzykuje życie, bo idzie na ośmiotysięcznik zimą. Bardzo często poznawali się albo w klubie studenckim, albo w klubie wspinaczkowym, kiedy no, chodzili razem, tak jak mówiła Kasia, wspinać się w skałkach, albo nawet w Tatrach. I to nie była decyzja o tym, że tak, wychodzę za mąż, wiedząc, że jego nie będzie przez znaczną część naszego życia i do tego, że będę w ciągłym niepokoju, że zginął. To mogła być zupełnie inna stawka, a potem już było za późno.
Tak.
Bo już była wielka miłość i w ogóle pokrzyku. Panie... Jeszcze katolicki ślub.
Właśnie chcę jeszcze na sekundę zapytać o panią Małgorzatę, to jest pani żona Karola Sopickiego. Ale przy niej się zatrzymuje, dlatego że ona, jakby tam była historia, że ona właściwie cały czas za nim tęskniła, bo nawet jak był w Polsce i planowali wspólne wakacje, no to go nie było właściwie. I to też jest taka opowieść o tęsknocie wiecznej tak naprawdę.
Ja myślę, że no tak, akurat... To jest strasznie dla mnie taka niesłychanie poruszająca historia. Historia tej miłości i historia w ogóle życia pani Małgorzaty, ale też bardzo bym chciała, żebyśmy zwróciły uwagę na to, że to są zupełnie różne historie, że też jednak czasami wszystko się bardzo dobrze kończy i nikt nie ginie. Czyli jest na przykład takie małżeństwo jak Pankiewiczów. Zupełnie dla mnie ekscentryczna historia, w której oboje rodziców są wybitnymi wspinaczami, potrafią brać udział naraz w dwóch wyprawach na to samo K2, zostawiając malucha u dziadków, ale jednak tam nie ma żadnego dramatu. Tak. Oni się wspierają, twierdzą, że nie rywalizują ze sobą. Ich dorosły syn mówi, że no musi mnie rozczarować, ale on nie ma żadnej traumy związanej z tym, że rodzice szli w tę górę, a on bardzo dobrze się czuł z babcią i z dziadkiem. Jest też taka historia jak innego wybitnego człowieka, Bogdana Jankowskiego, który jakby dożył no, sędziwego wieku i tam być może w czym innym się kryje dramat w tej historii, ale że to nie jest tak, jak to powiedzieć, Kasiu, ratuj.
Że to nie jest takie, że to...
To nie jest zawsze ta sama historia. To nie jest zawsze historia...
Tak, ja bym chciała coś dodać bardzo, rzeczywiście.
On idzie, a na koniec ginie. Tak. I w tym wszystkim nieszczęśliwe dziecko.
Pani Katarzyno, pani chciała coś dodać teraz?
Tak, tak. Przepraszam, jeżeli się tak wcinam, ale mi trochę tutaj internet słabo chodzi i czasami słyszę, myślałam, że już mogę coś powiedzieć.
Proszę, proszę.
Chodzi o to, chciałam tu dodać ważną sprawę. Powiedział mi to jeden z rozmówców, że ludzie uciekają w różne rzeczy. Mogą uciekać w góry, mogą też uciekać w pracę na przykład. Nawet dwóch rozmówców to powiedziało. I też ich może nie być. Więc to też nie jest tak, że wiedziałam, za kogo wychodzę i że to będzie człowiek, który będzie znikał w górach. Bo mogłam poznać menadżera z korporacji, którego też by ciągle w domu nie było. Że jakby tu, chodzi mi o to, że motywacją do wyjścia w góry często nie są wyłącznie same góry. Tylko po prostu natura człowieka, który ucieka, który albo ucieka, albo po prostu lubi być gdzieś, tak? Lubi być nieobecny. Może na przykład też czytać książki. Ojciec jednego z moich rozmówców, on mówi, jak był w domu, no to siedział cały czas i czytał książki science fiction. Również go nie było. Więc to jest jakby ta specyfika, że można było nie spodziewać się, albo spodziewać, za kogo się wychodzi i wcale nie zakładać, że to będą góry, które go zabiorą.
Jak bardzo... historia ojców, teraz będę pytała o dzieci, wpłynęła właśnie na te dzieci. I chciałabym zapytać panią Katarzynę, bo mam na myśli rozmowę z reżyserem Marcinem Latało. I tutaj to też pytanie zaraz będę chciała zadać, bo też pani mówiła, że są traumy i w tym rozdziale jest mowa o takich traumach też. I jak wpłynęło to w ogóle na życiowe decyzje?
Na życiowe decyzje wpłynęło? Tak. Znaczy, No, to jest tak, że tutaj Marcin opowiada o tym, że jakby on z ojcem się przestał już wychowywać jeszcze zanim ojciec wyjechał w góry, bo rodzice się rozstali. Matka wyjechała z nim za granicę, no ale jednak no, widywał się z ojcem, ojciec był obecny i żywy. I później, kiedy ojciec, znaczy to było tak, że Stanisław Latało w ogóle nie był himalaistą, był zdolnym bardzo reżyserem, scenarzystą i przepraszam, operatorem i pojechał w góry namówiony po to, żeby zrobić film o wyprawie. Kilka osób przed nim odmówiło, bo uważali, że skoro nie chodzili nigdy po Himalajach, to może jest to jakiś dobry powód, żeby nie jechać. On jeden się zgodził. Miał wielką potrzebę przeżycia sytuacji granicznej, którą przeżył, no a potem zginął. I Marcin ułożył to sobie w głowie i próbował to sobie ułożyć w ten sposób, że zrobił o nim film. Więc to jest ta jedna ważna jego decyzja, jedna z jego decyzji. Zrobienie filmu o ojcu, który zresztą był, no nie chciałabym tak tutaj oceniająco mówić, po prostu bardzo był uznany za dobry, mnie się też bardzo podobał. Ale jakby ten film, kiedy on idzie śladami ojca, i znowu, bo ojciec nie tylko w góry, właśnie, nie tylko w górach pokazał tę swoją naturę człowieka gotowego pójść na 8 tysięcy, mimo że chodził wcześniej tylko po Tatrach, ale i w ogóle tak żył, tak? I Marcin, robiąc ten film, uporządkował to sobie, zrozumiał i jakby wyprostował, ale mówi, zrobiłem film i 10 lat po prostu w plecy, tak? I że po każdym takim przedsięwzięciu czeka go jakaś kolejna trauma, kolejna zapaść, więc to już nie jest jego decyzja, tylko jego jakby bagaż, to, co się potem dzieje. No i potem 10 lat później też napisał książkę na podstawie tego filmu też o ojcu. Pani Anna, znaczy przygotował, rozmawiał tak. o nim.
Pani Anna, właściwie to samo pytanie, bo pani też mówiła, że i były też takie rozmówczynie, które mówiły, że ani nie miałam żalu, ani właściwie nie pamiętałam, że coś tam się wydarzyło, ale były też takie rozmowy, prawda, że ten wpływ, no było widać po prostu.
Wie pani co, to jest taki moment, kiedy ja mam ochotę naprawdę być jakąś okropną, złą, przewrotną policjantką.
Jasne.
Była jakby jedna osoba, która powiedziała, że nie czuła tęsknoty i że całkowicie rozumie wybór tak. ojca, ale nie zmienia to faktu, to jeszcze nie jestem tą złą policjantką, że mimo tej deklaracji ona bardzo dużo zrobiła, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o ojcu. Ona też planowała wyprawę, no, trekking w Himalaje tak blisko, jak to będzie możliwe z przyczyn technicznych do podnóża góry, na której ojciec zginął. To w końcu upadła ta idea z bardzo praktycznego względu, to jest coś, co mnie szalenie wzruszało u tej bohaterki, bo ona właśnie jest taka racjonalna w sposób no, właściwie sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałam kogoś równie poukładanego jak ona, wspaniała osoba, ponieważ powiedziano jej, że akurat ten rejon lodowca Baltoro, gdzie mogliby dojść, ona chciała całą rodziną się tam wybrać, jest bardzo brzydki. I że trzeba pójść dużo wyżej, żeby było naprawdę pięknie, a dużo wyżej nie dadzą rady, bo to będzie za duże ryzyko dla nastoletnich dzieci. Dlatego ona właśnie ze względu na swoją racjonalność zrezygnowała. Teraz włączam tryb zła Dobrze. Policjantka. Trochę jest tak, że bardzo wiele dzieci adwokatów zostaje adwokatami, a bardzo wiele dzieci lekarzy jest lekarzami. Przypuszczam, że z dziennikarzami jest podobnie.
Oby nie.
Może się zatrzyma na naszym pokoleniu, bo potem już wszyscy wymrzemy. No tak już jest na tym świecie, że rodzice mają na nas ogromny wpływ. Albo poprzez to, że powielamy ich drogę, albo poprzez to, że skrajnie odrzucamy, a potem tak wychodzi na to, że jednak powieliliśmy. Przypuszczam, że gdybyśmy wzięły książkę o o rodzinach ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych, to mogłoby się okazać, że, no, że są te same pytania i gdzieś bardzo podobne te odpowiedzi. No, nie ma nic takiego zaskakującego, że większość tych dzieci chodzi po górach.
Tak.
No bo też na ogół albo żyjące rodzice zabierali je ze sobą w góry, żeby pokazać, no tak jak ja uczę moje dzieci szycia, prawda, bo lubię szyć, a jeszcze do tego oni wtedy nie musieli podrzucać dzieci babciom na weekendy, zaraz im kot wejdzie
nie szkodzi.
Ten monitor. Więc dzielili się, albo wtedy razem szli, albo te dzieci szukały odpowiedzi, co w tym było takiego niesamowitego, że tata to wybrał. No były też te mamy sportowe jednak w większości przypadków chyba. Więc to nie jest jakby też taka super specyficzne dla tej grupy. Jeżeli kogoś bardzo wcześnie osieraca, ktoś wcześniej zostaje osierocony, no to szuka. I to musi na niego wpłynąć. No.
Jeden z rozmówców powiedział, jeżeli dobrze zapamiętałam, panie Katarzynie, to himalaista, który nie założył rodziny, nie miał dzieci. Jakby on uważał, że to jest dla niego bezpieczniejsze, że to jest dobra decyzja. Dobrze pamiętam, że to był jeden z pani rozmówców.
Tak, tak, że przepraszam, mówię, zakłócenie miałam. Chodzi pani o to, że nie założył dzieci,
tak.
Rodziny, tak?
Tak, 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 tak.
Tak, znaczy rzeczywiście to tak było, że, znaczy on też mówi, że no być może by założył, gdyby jakoś się inaczej potoczyło, ale zdecydowanie było tak, że kiedy miał wybór wyprawa albo dziewczyna, to wygrywała wyprawa. Jednocześnie, no i rzeczywiście jest to człowiek, który po prostu cały świat zszedł, zjeździł, przepłynął. To nie tylko himalaista, choć był w Himalajach nieraz, tak, ty też był po prostu w każdym zakątku. Ale ten himalaista też, jest u niego charakterystyczne to, że on sam z kolei jest jakby taką rodziną dla tych rodzin innych himalaistów. On skleja środowisko, to jest w Gdańsku, Klub Wysokogórski Trójmiasto, czy Gdański Klub Wysokogórski, nie pamiętam, chyba Trójmiasto, No i on, kiedy na przykład tam, nie wiem, ojciec jednego z moich rozmówców zginął, no to on bardzo pomagał tej rodzinie stanąć na nogi jakoś finansowo, podnieść się po tym. Tam działa Fundusz Barbeki, to działa wszędzie, ale też no, jakby tak spaja środowisko, upamiętnia, sam pełni trochę taką rolę rodziny. Ale rzeczywiście no, opowiadał, że no, było różnie tam. Ja go pytałam, jak reagowały żony, kiedy on przychodził i namawiał na wyprawę ich mężów, no to on właśnie mówił, no to niestety, no to tak jest, że no to trzeba się liczyć z tym, że oni chodzą po tych górach, tak, że jakby, no że one różnie reagowały, że trzeba było pomóc je udobruchać, no patrzył jednak z tej strony himalajstycznej, sam rodziny nie założył, sam znaczy wybierał tą wyprawę, a nie rodzinę, ale jednak kiedy już dochodziło do tej takiej sytuacji himalajista, a jego rodzina, no to on jednak rozumie perspektywę himalajisty, który chce pójść w góry, no jak najbardziej no powinien.
Bo i ci himalaiści, to też było powiedziane, że jak są w domu, tęsknią za górami, a jak są w górach, tak, tęsknią za domem często.
W górach to prawda? Za domem, no bo i tak to widać.
Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. To też chciałam jeszcze podkreślić, że to nie jest książka, która ocenia. Masz rodzinę, nie wychodź, nie rób i tak dalej. To rzeczywiście są szczere, warte przeczytania rozmowy z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam byli schowani tak naprawdę, jak słuchaliśmy często o tych tragediach. Bardzo dziękuję i jeszcze raz mówię, polecam książkę Rodziny Himalajstów. Moimi rozmówczyniami była Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Joanna Sokolińska. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Do widzenia.